Wydawnictwo literackie przedstawia Dorota Sumińska Dość. O zwierzętach i ludziach, bólu, nadziei i śmierci. Czyta Dorota Sumińska. Produkcja audioteka.pl. Jak do diabła możemy żyć, wiedząc, że dzieją się takie rzeczy? Martin Caparros, Głód. Tłumaczenie Marta Szafrańska-Brandt. Jestem suką, psem w ludzkiej skórze, kozą, kurą, gęsią i owcą. Jestem świnią, ale nawet o tym nie wiem. Moja mama nie zdążyła nauczyć mnie ani języka, ani naszych zwyczajów. Rodziła zamknięta w klatce z grubych metalowych prętów, gdzie trudno się choćby obrócić. Betonowa podłoga była zimna i twarda. Miałam liczne rodzeństwo, ale nikt z nas nie dostał nawet całusa. Byliśmy jeszcze bardzo mali, gdy zabrano nas do innej hali z betonu. Ciasno, brud, smród i strach. Tylko to znam. Poza tym ból złamanych kości nóg. Rosłam tak szybko, że nie wytrzymywały mojego ciężaru. Potem było jeszcze gorzej. Pędzili nas korytarzem do ciasnej, śmierdzącej komórki, która zaczęła się ruszać. Trzęsła się i postukiwała. Bardzo chciało mi się pić i strasznie bolały złamania. Gdy otwarto drzwi, byliśmy już w zupełnie innym miejscu. Jakiś człowiek, machając kijem, poganiał nas nowym korytarzem. Nie mogłam iść, bo złamanie się otworzyło. Złapał mnie za nogę i ciągnął po ziemi. Chyba zemdlałam, bo gdy się przebudziłam, miałam krwotok z gardła i poczułam potworny ból. Wrzucono mnie do wrzątku i nagle wszystko ustało. Nie miałam już ciała. Moja dusza poszybowała lekka jak piórko. Każdy, kto godził się na moją mękę, by zjeść kawałek mojego skatowanego ciała, będzie kiedyś musiał przeżyć moje życie. Życie każdej mojej siostry i każdego brata. Poczuć, jak to jest być prefabrykatem do produkcji wędlin, maszyną do mleka gwałconą sztywną rurką, matką, której dzieci są zabierane na rzeź tak często, że aż jej to obojętnieje. A może już to czujesz? Nie wolno milczeć. By pies był psem, kot kotem, człowiek człowiekiem, koń koniem, krowa krową, a świnia świnią. I można by tę wyliczankę ciągnąć w nieskończoność. Każda z tych istot potrzebuje swojego kawałka podłogi. Doskonale o tym wiemy. Wiemy, ale przecież całą podłogę zajmuje on, pan ziemi, człowiek i jego ciągle rosnące potrzeby. Zły to pan, który nie umie zadbać o swoich poddanych, a człowiek nie umie i nie chce. Napisałam tę książkę, bo mam tego dość. Dość ludzkiej hipokryzji, dość obłudy, dość głupoty i obojętności. Dość okrucieństwa, nazywanego tradycją, kulturą, religią lub po prostu apetytem na tłustą, gęsią wątróbkę. Pisząc o tym, popadam we wciąż rosnące przygnębienie. Wiem, że nigdy nie oddam słowami tego, czego doświadczają zwierzęta z humanitarnych rąk człowieka, który podobno brzmi dumnie. Wiem też, że muszę to zrobić, bo nie wolno milczeć. Nie wolno nikomu, kto wie. A temu, kto nie chce wiedzieć, nie wolno dać spokoju. Chcę opowiedzieć prawdę o ludzkich relacjach ze zwierzętami, które towarzyszą nam od tysięcy lat. Nie ukrywam, że opowieść będzie gorzka. Jak to możliwe? Przecież kochamy zwierzęta. Zwierzątka, nasze pieski, kotki, nawet świnki i krówki. Przecież ich udomowienie to wielki sukces ludzkości. Właśnie, udomowienie. Nie wolno mylić go z oswojeniem. Oswojenie powoduje, że zwierzę przestaje się bać człowieka. Efektem udomowienia jest zaś to, że nie może bez człowieka żyć. Oswoić można każde zwierzę, co zależnie od gatunku da różne rezultaty. Oswojony lis pozostanie lisem i nie unikniemy jego ciągot do buszowania w kurniku. Tyle, że zamiast uciekać, udusi kurę na naszych oczach. Oswojony wilk nie zachowa się jak pies, ale zaatakuje człowieka, którego uzna za intruza lub zagrożenie. Oswojony tygrys ma pełne prawo zapolować na swojego oswajacza, choć zazwyczaj robi to bez przekonania. Proces oswajania dotyczy konkretnego osobnika, i choć zmienia w dużym stopniu jego zachowanie, szczególnie w stosunku do człowieka, to nie ma wpływu na genotyp. Potomstwo oswojonego nosorożca nie będzie różniło się genetycznie od nieoswojonych nosorożców. Oswajanie poszczególnych osobników było też jednak pierwszym krokiem do udomowienia zwierząt. Dziś trudno nam stwierdzić, jak to się odbywało, ale jedna z hipotez mówi, że zaczęło się od zwierzęcych dzieci. Nie stanowią one zagrożenia dla człowieka i jak wszystkie inne dzieci są bardziej ufne od dorosłych. Łatwo je skusić byle smakołykiem, ale nie da się tego zrobić, nie odebrawszy ich matce. W przypadku dzikich zwierząt oznacza to tyle, że trzeba matkę zabić. Proces domestykacji trwa tysiące lat i prowadzi do powstania nowych gatunków, których genotyp znacznie różni się od pierwowzoru. W biologii używa się takiej maksymy na określenie bardzo długiego procesu. Fenotyp kształtuje genotyp. Chodzi o to, że warunki środowiskowe, w jakich żyje dany gatunek, mają wpływ na genetyczny zapis w kolejnych pokoleniach. W czym więc problem? Przecież na takiej właśnie zasadzie opiera się również ewolucja, której celem nadrzędnym jest doskonalenie cech zapewniających gatunkom ciągłość. Zniewolone, dzikie zwierzę żyje w kompletnie zmienionych warunkach i jeśli zniewolenie trwa wiele pokoleń, zwierzę stopniowo się zmienia. Jednak tu nie ma mowy o naturalnej ewolucji, bo jej rolę przejmuje człowiek. Ewolucja kierowana prawami przyrody opiera się na naturalnej selekcji, czyli dorastaniu do wieku rozrodczego osobników najlepiej przystosowanych do danego środowiska. Takich, które poradzą sobie z przeciwnościami losu i będą w stanie wydać na świat potomstwo. Często wiąże się to z konkretną cechą budowy ciała czy cechą charakteru. Wystarczy sięgnąć do monografii Karola Darwina o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Nic nie zmieniło się od tamtego czasu. Jeśli jednak zamienimy naturalny na ludzki, wszystkie te prawa biorą w łeb i gatunek przestaje ewoluować na swoją korzyść. Zmiany zaczynają służyć wyłącznie realizacji często źle pojętych potrzeb człowieka. Nie ma mowy o doborze naturalnym, w którym przedstawiciele poszczególnych gatunków sami szukają odpowiedniego dla siebie partnera. To ludzie mieszają w genach tak, by kotlet był kruchy lub pies miał ochotę polować. Dodatkowo należy pamiętać, że gdy pierwowzory zwierząt udomowionych żyły jeszcze we własnym środowisku, poszczególne osobniki w obrębie jednego gatunku różniły się między sobą, na przykład wilki. Drapieżniki żyjące w świetnie zorganizowanej i zarządzanej grupie rodzinnej zwanej watahą. Nie były zainteresowane samymi ludźmi, ale tym, co zostawało z ich posiłków. Zwykle unikały kontaktów z człowiekiem. Te, które podchodziły bliżej, wcale nie były najodważniejsze, ale po prostu lekkomyślne lub młode i niedoświadczone. Tylko takie mogły dać się zniewolić, nie zagrażając człowiekowi. Co prawda nie ma na to niezbitych dowodów, lecz można przypuszczać, że wyglądało to tak. Watacha, która korzystała z resztek z pańskiego stołu, krążyła wokół siedlisk ludzkich i z czasem traciła czujność na tyle, że można było wytropić miejsce, gdzie ukrywane są szczenięta. To one stanowiły cel człowieka. Oczywiście wiązało się to z zabiciem tych wilków, które broniły dostępu do maluchów. Szczenięta były jeszcze na tyle małe, że okiełznanie ich nie sprawiało żadnych trudności. Podczas ich dorastania ujawniały się cechy charakteru każdego z nich. Te, które były uległe, zostawiano, by wydały następne pokolenie, mające się urodzić już w niewoli. A te, posiadające własne zdanie, zabijano i najczęściej zjadano. Z innymi gatunkami było bardzo podobnie. Ich rolą stało się całkowite podporządkowanie się człowiekowi. Wilk przeistoczył się w psa, który ma ślepo słuchać pana. Nie wolno mu okazać niezadowolenia, a jeśli tak się zdarzy, spotyka go kara. Są rejony świata, gdzie nawet za warknięcie na dziecko pies jest natychmiast zabijany. Wielkim mankamentem dzika jest to, że jako świnia nie jest w stanie sam zrobić szynki i kiełbasy. Tur, którym kiedyś była krowa, też nie umie zrobić sera ani masła. Jedyne, co mu wychodzi, to produkcja cielęciny, a w konsekwencji mleka. Każdy gatunek, który został udomowiony, płaci za to najwyższą cenę. Jak grzyby po deszczu, wyrastają przemysłowe tuczarnie i schroniska dla bezdomnych, porzuconych psów i kotów. Dla zwierząt, które hodujemy w celach spożywczych, rzeźnia stanowi bramę do raju. Ich życie jest stokroć gorsze niż rzeźnicki nóż. Śmierć kończy mękę bycia krową, cielęciem, świnią, kurą, gęsią, jagnięciem czy lisem fermowym. Najwyższa pora, by to do nas dotarło. Aby człowiek mógł ubrać się w futro z lisa, trzeba zamęczyć na śmierć kilkanaście zwierząt. Do wyprodukowania 1 kilograma schabu zużywa się nawet 6000 litrów wody i mnóstwo żywności pochodzenia roślinnego, czyli tyle, ile wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb 100 osób przez kilka, a może kilkanaście dni. Powtarzam, 1 kilograma. Oburzają nas zbrodnie II wojny światowej. Oburza każda zbrodnia ludobójstwa. Nie skończą się one, dopóki my, oburzeni, nie przestaniemy mordować. Wszyscy jesteśmy Piłatami. Umywamy ręce. I to od bardzo dawna. Dopóki są rzeźnie, dopóty będą także pola bitew. To zdanie przypisuje się wielkiemu rosyjskiemu pisarzowi Lwowi Tołstojowi. Miał je napisać, gdy nikt nie słyszał jeszcze o przemysłowym tuczu. Dziś te słowa są szczególnie aktualne, bo rzeźnie to fabryki śmierci, a tuczarnie już nie są chlewikami, lecz kombinatami okrucieństwa i cierpienia. Krzywda zwierząt. Poczułam niewymowne szczęście. Miałam nie więcej niż 7 lat. Spędzaliśmy wakacje w małej górskiej wsi. Kilka zaprzyjaźnionych mam z dziećmi. Dzieci jak to dzieci, korzystały z wakacyjnej wolności i zakazanych owoców. Jednym z nich było siano w stodole. Drążyliśmy więc korytarze i tylko kichanie dobiegające zza ścian mogło wzbudzić czyjś niepokój. Stodoła i obora znajdowały się pod jednym dachem, a dzieląca je ściana nie była wysoka. Jeden nieostrożny skok w pachnącą ziołową pierzynę i wylądowałam w krowim żłobie. Było już po wieczornym dojeniu i wielkookie potomkinie tura zbierały się do sennego przeżuwania. Jakże były zaskoczone, gdy nagle spadł im z powały nieproszony gość. Patrzyły zadziwione, wąchały i dmuchały, a ja leżałam jak zaczarowana. Chciałam, by ta chwila nigdy się nie skończyła. Zasnęłam. Szukano mnie dość długo, bo nikomu nie przychodziło do głowy, że przechodzę transformację w krowim żłobie. Stałam się krową mleczną. Jestem nią teraz. I właśnie ja, krowa, mogę opowiedzieć historię życia współczesnej producentki mleka i cielęciny. Nie pamiętam swojej matki, tylko jak przez mgłę czuję jej ciepły oddech. Miałam to szczęście, że mogłam z nią przebywać przez kilka pierwszych dni. Zawsze to coś więcej niż od razu na rzeź. A potem mnie od niej zabrali. Pamiętam potworny strach i grupę równie przerażonych jak ja cieliczek. Nie umiałyśmy jeszcze być krowami, nie znałyśmy języka ani zwyczajów. Tuliłyśmy się do siebie nawzajem i wołałyśmy swoje mamy. One jednak nie przybiegły. Ani wówczas, ani potem, gdy dorosłam, jakiś człowiek zgwałcił mnie boleśnie sztywną rurką. Nie miałam pojęcia o seksie i nigdy nie poznałam żadnego byka. Ale kilka miesięcy po tym fakcie poczułam się jakoś inaczej. Inne jałówki też przytyły i stały się ociężałe. Wszystko wyszło na jaw, gdy zaczęły się porody. Choć nikt mnie do tego nie przygotował, poczułam niewymowne szczęście, gdy na betonowej posadce obory pojawił się malutki, mokry byczek. Choć nigdy nie widziałam słońca, zaświeciło w moim sercu. Zapragnęłam przytulić, wylizać i nakarmić syna. Jednak łańcuch, którym byłam przypięta do metalowego żłobu, nie pozwolił na to. Zaczęłam głośno wzywać pomocy. Przyszli, ale po niego. Kiedy zabrali moje dziecko, wyłam, ryczałam i chciałam umrzeć. Choć wtedy nie wiedziałam jeszcze przecież, co dzieje się z naszymi dziećmi. O tym przekonałam się dopiero tuż przed śmiercią, gdy trafiłam do tego strasznego miejsca. Usłyszałam płacz setek cieląt. Poczułam zapach ich cierpienia i krwi. Chciałam krzyczeć ratunku. Ale kto miałby mi pomóc? Przecież nie ludzie. To jednak było później. Wtedy za pierwszym razem dostałam tylko parę razy kijem. Nie bolało, bo ból matczynego serca znieczulił wszystkie inne. Potem zaczęła się kolejna męka, dojarki. Maszyny, które bezlitośnie dręczą nasze wymiona. Nawet 3 razy dziennie. Jednak były niczym w porównaniu z pustką po utracie dziecka. Nie wiem, ile minęło czasu, bo przestałam liczyć dni. Znów ta paskudna rurka i znów ciąża. Krowia naiwność nie ma granic. Liczyłam, że tym razem zostawią mi dziecko. Nie zostawili. Przy 3 porodzie byłam już martwa w środku. Nawet nie spojrzałam tam, skąd dochodził cichy pisk. Po co? Przecież zabili we mnie miłość. I tak było jeszcze kilka razy. Aż wreszcie przyszedł koniec. Był ratunkiem przed dalszym życiem, ale nawet tuż przed wyzwoleniem musiałam doświadczyć rozpaczy matki, której zakatowano dzieci. Jestem też krową mięsną. Mam tę samą duszę, co krowa mleczna. Jestem tak samo społeczna i wesoła. Lubię towarzystwo przyjaciółek, rozmowy, gry i zabawy. Niestety ani ja, ani te, co dają mleko, nie możemy normalnie żyć, bo mamy bardzo ograniczony zakres ruchów. One z powodu ogromnych wymion i zamknięcia w malutkich boksach, a ja z powodu monstrualnej budowy. Pęka mi serce, gdy widzę, jak moje dziecko chce, a nie może podskoczyć, bo łamie nogę. Moje dziecko to cielęcina. To prawda, potomstwo krowy mięsnej ma większe szanse, by poznać matkę, niż potomstwo krowy mlecznej. Zostaje przy niej nawet kilka miesięcy, zależnie od rodzaju chowu. Może nawet pohasać po łące, ale pod warunkiem, że jest to chów ekologiczny. I jeśli nie rośnie, a raczej nie przyrasta zbyt szybko. Dzisiaj istnieje wiele ras krów, zasadniczo różniących się między sobą. Od lat hodowcy i genetycy pracują nad uzyskaniem krowy, której masa mięśniowa będzie ponad dwa razy większa od tradycyjnej. Podobne prace dotyczą świń. W związku z tym zwierzę nie tylko traci zdolność naturalnego poruszania się, ale też często jego kości nie wytrzymują obciążenia i się łamią. Po urodzeniu ciele wygląda w miarę normalnie, lecz bardzo szybko zmienia się w chorobliwie napuchniętego mięśniaka. Kto myśli, że jestem szczęśliwa, bo pasę się na zielonej łące, jest w błędzie. To tak, jakby głodnego posadzić przy stole pełnym potraw, ale zatkać mu usta i związać ręce. Samo schylenie głowy, by skubnąć trawę, jest trudne, a co dopiero, gdy chce się podbiec czy opędzić od much. Myślałam, że tak musi być, że bycie krową po prostu musi być bolesne. Póki byłam mała, jakoś dawałam radę. Potem przyszli ludzie, zgwałcili mnie długą rurką. Nigdy nie poznałam ojca mojego dziecka. Nie wiem, dlaczego tak jest. Widziałam bowiem za płotem romansujące krowy. Co prawda wyglądało to dość rozpaczliwie, bo byki, chcąc podbić ich serca, ledwie się poruszały. Miały tak poprzerastane mięśnie, że tylko dreptały, zamiast podskakiwać zalotnie. Myślałam, że tak też musi być. Dopiero tuż przed śmiercią dowiedziałam się, że może być inaczej. Przyszedł dzień, gdy zapędzono nas do ciemnych boksów na kołach. Bałyśmy się okropnie, ale większość z nas domyśliła się, że jedziemy tam, gdzie zabrano nasze dzieci, więc nastrój się poprawił. Mimo ciasnoty i zaduchu snułyśmy domysły, jak będzie wyglądało powitanie, co powiemy naszym cielętom. Zastanawiałyśmy się, czy urosły i czy aby na pewno nas rozpoznają. Ale nie spotkałyśmy ich. Widziałyśmy inne cielęta, rozpaczliwie wzywające pomocy. Poznałam pewną krowę, która spędziła życie w małym gospodarstwie. I choć czasem ją bito lub krępowano jej nogi łańcuchem, mogła wychowywać swoje dzieci. A córki zostały z nią aż do dorosłości. Teraz cierpiała tak jak my, ale jej wspomnienia były bajecznie piękne. Długo stałyśmy stłoczone na małym terenie. Żar lał się z nieba. Nie dano nam ani kropli wody. Potem przepędzono nas wąskim korytarzem i gdy już widziałam jego koniec, poczułam zapach krwi. Ale nie mogłam się cofnąć. Później straciłam przytomność, by odzyskać ją na chwilę, gdy ktoś podrzynał mi gardło, kiedy wisiałam zawieszona za jedną nogę. Tak właśnie wygląda udomowienie zwierząt. Krowa jest jedną z najtragiczniejszych postaci w tym długotrwałym procesie. I nie ma znaczenia, czy to krowa mleczna, czy mięsna. Życie każdej krowy jest pasmem bólu i upokorzeń. I niech nas nie zmylą pozory. Tak zwane gospodarstwa ekologiczne też produkują cielęcinę, polędwicę wołową i mleko. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2018 roku żyło w Polsce prawie 6 183 tysiące krów, byków i cieląt. Spośród nich ponad 1 700 tysięcy stanowiły te poniżej jednego roku. Kilkadziesiąt tysięcy nie miało dożyć nawet tego wieku, zostały bowiem z góry przeznaczone na ubój. Wśród młodego bydła w wieku od roku do 2 lat oraz w grupie pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, bez krów, zwierzęta przeznaczone na rzeź stanowiły odpowiednio 55,1% i 32,8%. W całym roku 2018 w rzeźniach i ubojniach na terenie Polski zabito prawie 2 miliony tych zwierząt, w tym 57 884 krowich dzieci, cieląt. W publikacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Ocena i hodowla bydła mlecznego, dane za rok 2018 w części zatytułowanej Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych, zawierającej opracowanie danych zebranych w roku 2018, czytamy, że przeciętna krowa w Polsce żyła 5,5 roku, użytkowana była przez prawie 3 lata i w trakcie tego okresu użytkowania dała 23 575 kg mleka i 1754 kg tłuszczu i białka. Zarówno długość życia krowy, jak i jej okres użytkowania najwyższe wartości osiągają w województwie małopolskim. Krowa, która nie jest użytkowana w sprzyjających warunkach, może przeżyć nawet ponad 20 lat. Dla celów statystycznych dane GUS dotyczące przemysłowego uboju zwierząt ujmowanego w kategorii produkcja żywca rzeźnego podaje się zarówno w sztukach, czy raczej w tysiącach sztuk, jak i w przeliczeniu na wagę. Wyszczególnia się przy tym wagę żywą, wagę poubojową, ciepłą, produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso łącznie z tłuszczami i podrobami oraz wagę schłodzoną. Dane bilansowe GUS dotyczące spożycia mięsa, podrobów i przetworów mięsnych wskazują, że przeciętny Polak zjadł w roku 2018 ponad 80 kg mięsa. Ponad połowę z tego stanowiło mięso powstałe w wyniku uboju świń, a mniej niż 4% mięso pochodzące z zabitych krów, byków i cieląt.